Dziś obrazki z edukacyjnego festynu leśnego, który w sobotę odbył się w Gdyni.
Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
Było dużo atrakcji i można było zapytać leśników o wiele rzeczy, między innymi co robić z tymi, którzy śmiecą, jaką drogą można przejechać przez las, czy jest jakiś sposób na kleszcze. Na te pytania odpowiadał Zbigniew Popławski.
Tych śmiecących jest nie za dużo. Ja tak szacuję, że gdzieś może do 15%, ale tym pozostałym 80% to nie przeszkadza w większości. Nie zgłaszają nam, że gdzieś widzieli, że ktoś wysypał, bo dwóch leśników paru tysięcy hektarów lasu nie upilnuje. To muszą nam pomóc ci, którzy z tego lasu korzystają. Do niego chodzą, chcą z niego korzystać, biegać, odpoczywać, zbierać grzyby, jagody. Oni muszą nam pomóc.
No tak, tylko jedziemy do lasu, tak żeby odpocząć, żeby było miło i spokojnie. Nagle jakaś tam grupa szumi, po sobie pozostawia te śmieci po grillu, na przykład nad jeziorkiem w lesie, tak? To tak. Bywa. Bardzo, bardzo często.
Proszę zapisać numer samochodu, podać kiedy, gdzie, o której godzinie, straż leśna, resztę załatwi.
Bo tak naprawdę to nie wiadomo, co robić, no bo wdawa się w awanturę.
Zapisać dane i straż leśna, zgłosić do straży leśnej najbliższego nadleśnictwa i my to załatwimy.
A właściwie jak to jest? Szutrówką można do lasu wjechać, a jaką nie? O to jest pytanie.
Nie, więc jeżeli przy takiej szutrówce, nawet przy asfaltowej, bo niektóre jest tablica, taka niebieska droga udostępniona dla ruchu kołowego, to tą drogą wjechać można. Ale to musi być wyraźnie napisane, droga udostępniona dla ruchu kołowego. Ale również zatrzymywać się można tylko w miejscach wyznaczonych, miejscach postoju, parkingach i tak dalej.
Kleszy bać się czy nie? Bo wszyscy...
No myślę, że się bać, dlatego że to
ostrzegają.
Coraz gorzej się zaczyna dziać, coraz więcej tego dziadostwa jest. Ale najważniejsze to odpowiednie ubranie. Ubrać się odpowiednio, długie spodnie, buty wyższe i zaciągnięte, szczelne w miarę. Klesz nie spada z góry, bo to nie jest, powiedzmy, prawda. Żyje mniej więcej do wysokości około 1,5 metra, włazi na nasze ubranie i sobie powolutku wędruje. Obejrzeć się po przyjściu. Wziąć prysznic, obejrzeć się dokładnie ciało i zwłaszcza te miejsca, gdzie są wilgotne, gdzie się pocimy, bo klesz lubi ciepło i wilgoć. Na przykład naleweczka ze Szczeci Barwierskiej bardzo pomaga na kleszcze. Jest to jedyny naturalny środek. Kleszcz to jest takie badziewie, które się dzieli raz na 28 dni. Nie tak jak bakterie szybko. I trzeba trafić ten okres podziału, żeby go zlikwidować. Dlatego jak antybiotyki serwują, to serwują nam przez 3 miesiące. Organizm się osłabia bardzo mocno. Szczeć, nalewka ze Szczeci, wyciąg ze Szczeci działa, bardzo pomaga na kleszcze.
To Zbigniew Popławski, a teraz spotkanie z leśnikiem, który tworzy polskie bonsaje i ma ich ponad 60, Jarosław Leczkowski.
Hoduję akurat drzewka bonsaj od ponad 15 lat. No, jestem leśniczym i akurat dla mnie to jest trochę łatwiejsze, dlatego że większość tych drzewek, które akurat mam, to pozyskuję z lasu. Generalnie zasada jest taka, żeby znaleźć takie drzewko, czyli trzeba wiedzieć, czego szukamy. Najważniejszy jest pokój takiego drzewka, nie? Bo wiadomo, że każde drzewo jest inne. Czyli jak chcemy mieć drzewko bonsai, a to nazwa sama wskazuje, że to jest drzewko w doniczce, czyli ta roślina ma wyglądać jak prawdziwe drzewo, czyli mieć taki pokrój jak drzewo, czyli napływy korzeniowe, pień, konary, koronę i trzeba zachować tym proporcje.
Ale co, wybiera się takie drzewko, że wiadomo, że ono nie wyrośnie wysoko na 20 metrów?
Nie. Są drzewka niszczone w lesie, na przykład zwierzyna przygryza, nie? I to generalnie są takie, dla mnie są najlepsze, bo drzewko zniszczone, bo tak jak mówię, nieraz jak kupuję też jakieś sadzonki na przykład w jakichś ogrodniczych sklepach i też się pytam, czy nie ma pani czegoś najgorszego, jakieś do wyrzucenia, bo mówię, dla mnie jest ważne na przykład 0,5 metra tej rośliny, nie? Czyli ten pień i potem koronę przez lata można uformować. Ale pień, żeby wyhodować na przykład 10-centymetrowy pień, no to trzeba, mówię, 15 lat powiedzmy hodować, nie? Bo ja mam z wszystkich, czyli z sosny, z lipy, z brzozy, z dębu, z grabu, co tam jeszcze zostało, modrzewia, świerka, także każdy gatunek można zrobić, nie? Tylko kwestia to jest tylko, że przez kilkanaście lat trzeba po prostu tak o to dbać, żeby redukować co roku i korzenie, i pędy, żeby to utrzymać taką formę, na przykład jeżeli drzewko jest półmetrowe, czy bo są i metrowe, nie? Są większe, nie? Ale są i zupełnie malutkie, także mam takie, które mają 10 centymetrów, nie? Zaczęło się bardzo dawno temu. Kolega miał takiego wujka przyrodnika w Szwęgasku, no, był taki typowy, zwariowany przyrodnik tam. Wszystko hodował na swoim, nawet potrafi mieć gniazdo szerszenia, wszystko. I on kiedyś miał taką lipę, taką sadzonkę lipy, gdzieś w doniczce posadzoną, I to wyglądało jak drzewko, tak, bonsai, to już wtedy nie wiedzieliśmy, że to w ogóle coś takiego jest jak bonsai. I z kolegą zaczęliśmy tam kombinować. O, mówię, o, może to weźmiemy, może to. Zaczęliśmy tam szukać takich drzewek, żeby je tam dostosować. Oczywiście pierwsze lata to była tragedia, bo to wszystko nam wysychało. Pojechało się gdzieś tam, pamiętam, gdzieś w Bory Tucholskie, ładne były sosny takie karłowate. Wyciągaliśmy tam do doniczki, ale to wszystko schło, bo to trzeba było po prostu redukować korzenie, pilnować tego. I nie było doniczek, nie było właściwie, nie wyglądało to ciekawie, bo to były te stare plastikowe doniczki zwykłe. Tu efekt był słaby. Pojawiły się doniczki, zacząłem kupować doniczki, to jak miałem, kupiłem doniczkę, nie miałem sadzonki, to szukałem sadzonki, jak miałem sadzonki, to doniczki szukałem i to właśnie tak nie ma końca.
I teraz ma pan podobną kolekcję 60 drzewek.
Tak.
To gdzie pan to trzyma? Bo chyba w domu nie można.
Nie, to na dworzu mam w ogrodzie wszystko.
Bo to są te rośliny, te bonsaje,
tak,
które
bo to są drzewa, gatunki, tak, bo to są normalne lipy, to brzozy, dęby, buki.
One
tak
chyba nawet zimą na przykład w domu by się czuły źle.
Nie, one muszą. One muszą przezimować tak jak każde drzewa, muszą dostać mrozu, gubią przecież liście, muszą mieć taki stan spoczynku. Takim marzeniem byłoby zrobić taki prawdziwy japoński ogród i mieć te drzewka. Tylko mówię, to jest niestety duże koszty, bo to trzeba by specjalne jakieś tam altanki, jakieś tam wysypanie jakimiś tam kamyczkami.
Ale i tak czy inaczej chyba jest tak, że jak ludzie do pana przyjeżdżają, to z zachwytem smokają i mówią, jak ty to zrobiłeś? Trzeba jeszcze mieć coś takiego jak zmysł smaku, bo one są niesamowicie uformowane, tak jak niektóre jakby smagane wiatrem były.
No, bo to jest specjalna technika jest formowania, bo to trzeba, przycinanie jest, trzeba drutować, czyli pędy, które na przykład nam nie pasują, czy są na przykład proste i rosną po swojemu i wyginać i po roku one po prostu zostawia ten kształt tego pędu zostaje. A drut się zdejmuje, bo on wrasta potem, tak, że trzeba tam raz w roku przynajmniej to wszystko pozdejmować i trzeba, są specjalne odciągi, takie sznureczkami się odciąga, żeby pokazać, no poprawiamy trochę naturę, nie? Bo chodzi o to, żeby to drzewko wyglądało jak naturalne, ale ono samo z tego nie zrobi.
A z kimś się tu można porównać? Jest jakieś stowarzyszenie bonsaistów, nie wiem, leśników polskich?
To znaczy, ja akurat jestem typowym amatorem, tam samoukiem, powiem szczerze, że kilka rzeczy, które zrobiłem jakby na własnych błędach, potem się okazało, że tak się robi, że jakichś tam kanonach bonsai, ale po pierwsze za tego za dużo, nie? Bo jak patrzę nieraz w internecie, ktoś ma 2-3 sadzonki.
Jak zwykle bywa tak, że hobby, no w cudzysłowie mówiąc, rujnuje hobbystę, prawda? Dokłada się do tego całego biznesu. A tu chyba jest odwrotnie.
No że... Ja inwestuję w drzewko.
To był Jarosław Leczkowski ze Szpęgawska. Dziś obrazki z edukacyjnego festynu leśnego, który w sobotę odbył się w Gdyni. Byli na nim nie tylko leśnicy, ale też biolodzy. Między innymi chiropterolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego, Martyna Jankowska-Jarek i Konrad Bidziński opowiadali o nietoperzach.
W różnych porach roku nietoperze możemy spotkać w różnych miejscach. Zimą w miejscach, które są chłodne, wilgotne. Latem właśnie tam, gdzie jest ciepło, gdzie mogą znaleźć coś do jedzenia. No i lasy są dla nich optymalnym miejscem.
Jakoś cały czas to nietoperze kojarzymy z jaskiniami, piwnicami podziemnymi.
No, oczywiście te miejsca też są wykorzystywane przez nietoperze, ale o innej porze roku. Choć zdarzają się również kolonie rozrodcze w jaskiniach, ale w Łotku, no u nas jaskiń, jak na lekarstwo, chyba dwie groty. U nas wybierają zaletnie schronienia strychy, bądź lasy, zwłaszcza te cenniejsze gatunki, które związane są z lasami.
I w tym lesie gdzie sobie mieszkają?
W drzewie, jak jest okazałe stare drzewo, choć nie zawsze jest to regułą, kiedy jest w środku jakaś szczelina, czy odstająca kora, bądź wydrążona dziupla, wtedy nietoperze sobie tam wchodzą i zajmują się miejsce.
Wystarczy rzeczywiście szczelina, to niekoniecznie musi być jakaś obfita, duża, stara, wielka dziupla.
Nie, czasami wystarczy naprawdę odstająca kora i pod taką korą kilkanaście, nawet kilkadziesiąt nietoperzy może się zmieścić i to już im wystarcza. Natomiast to wciąż muszą być właśnie zazwyczaj trochę te starsze lasy, gdzie są takie schronienia.
Zwłaszcza liściaste, bo mamy na przykład nasze Bory Tucholskie nieodległe, tam sosna króluje i jak na lekarstwo jest drzew dziuplastych, tam wiesza się budki, taki ekwiwalent dziupli i do budek też nietoperze chętnie wchodzą.
I wy pokazujecie na swoim stoisku, czy w jaki sposób chronić nietoperze i że one są ważne.
Tak. Mamy podstawowe informacje o nietoperzach, mamy przykłady budek, zarówno tych do powieszenia przy domu na drzewie, bądź w lesie, ale mamy też budki podtynkowe dla nietoperzy, które siedzą sobie w budynkach. Chcielibyśmy je zaprosić do naszego domu. Takie budki można zainstalować pod elewacją. populacją, wtedy nietoperze bezkonfliktowo egzystują.
A ludzie chcą zapraszać nietoperze do swoich mieszkań? Domów.
Tak, coraz częściej spotykamy się z pytaniem, co zrobić, żeby nietoperze były naszymi gośćmi, choćby ze względu na to, że mówi się coraz więcej też o tym, że nietoperze zjadają owady. Jak są nietoperze, nie mamy uciążliwych komarów, więc coraz więcej osób naprawdę by chciało mieć te nietoperze w okolicy.
Przestajemy się bać nietoperze i bardzo dobrze.
Myślę, że zabobony odchodzą i wiedza, że tak powiem, zaczyna królować i zresztą prosty fakt, że taki kilkugramowy karlik większy może zjeść kilkaset komarów w ciągu jednej nocy, przekonuje.
Dziś obrazki z edukacyjnego festynu leśnego, który w sobotę odbył się w Gdyni. Na zakończenie krótka opowieść Wojtka Harewicza, mistrza kuchni, o dziczyźnie.
Dziczyzna jest mięsem naturalnym. Jeszcze nasze babcie miały mięso naturalne i kurczaki były naturalne. Długo rosły do uboju, 8 miesięcy, a nie 4 czy 8 tygodni. Bo i 4-tygodniowe kurczaki mamy dzisiaj na rynku. One mają mięso rzadkie, łatwe do zrobienia. Więc dziczyzna to mięso łatwe do zrobienia, ale trzeba nieco inne techniki stosować niż do kurczaków hodowlanych, niż do wieprzowiny hodowlanej takiej. Także ja zachęcam. Jest to na pewno najzdrowsze mięso na rynku, a łatwe do zrobienia.
Mieszkamy w mieście, nie ma tej tradycji. Widzimy kawałek dziczyzny w hipermarkecie, w sklepie i tak naprawdę mielibyśmy być może ochotę, ale nie wiemy, co z tym zrobić.
Żeberka z dzika, to bardzo proszę te żeberka umyć, włożyć do garszka, zalać wrzątkiem, nie zimną wodą, wrzątkiem, bo chodzi nam o smak mięsa, a nie o gotowanie wywaru. Doprowadzić do zagotowania, wcześniej tych żeberek nie przyprawiać nic. Doprowadzić do zagotowania wody i żeby się szybko naturalne mięso ugotowało, nie może woda bulgotać. Woda musi tylko mrużyć, stać nad garnkiem i pilnować. Jeśli tylko zacznie bulgnie raz czy drugi, trzeba mieć kubek z zimną wodą i dolać troszeczkę zimnej wody, żeby przerwać proces gotowania, żeby to tylko się parzyło. Około 35-45 minut. Żeberka mamy mięciutkie, mięso odchodzi od kości, jest wszystko. Ale to mięso nie jest wykończone. Je można już takie jeść. Posolić troszeczkę, popieprzyć i podać. Albo polać jakimkolwiek dobrym sosem. Ja dostaję już ślinotoku, bo mi się przypomniał taki sos imbirowo-czosnkowo-miodowy. Na patelnię trzeba włożyć łyżkę miodu i łyżkę oleju wlać. Zwykłego, nie oliwy z oliwek, bo ma za intensywny smak. Słonecznikowy czy rzepakowy. Przesmażamy to około 30 sekund. To się wszystko zapieni i połączy. Robi się lekki taki złotawy karmel. Dodajemy do tego łyżkę konfitur, albo z wiśni, albo ze śliwek. Łyżeczkę płaską imbiru w proszku. 4 ząbki czosnku zmiażdżone i 4 łyżki sosu sojowego. To jest porcja sosu na kilogram żeberek. I ten sos jest gotowy i wszystko mieszamy. To się dalej pieni, nie wolno go przekarmelizować. On będzie coraz bardziej brązowy się robił, bo karmelizuje się miód. Trzeba go zdjąć po 2 minutach z ognia. On jest ładnie połączony. Jak stygnie, to robi się z niego taki gęściejszy sos, prawie tofi. I do tego sosu wkładamy ugotowane żeberka. Zamieszać i podać. Nie widziałem jeszcze kogoś, komu by to nie smakowało.
Pysznie było w Gdyni na wielkim festynie edukacyjnym. To wszystko dziś w audycji. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.
Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.